Chciałbym, abyśmy wyciągnęli lekcję ze słów Ewangelii według świętego Łukasza, 11 rozdziału, a 13 wersetu. Są tam zapisane takie słowa. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I temat chciałem nazwać świadectwo Ducha Świętego. Czytając te słowa, możemy domyślić się, że nasz Ojciec Niebieski chce, abyśmy starali się i prosili o coraz większą miarę owego Ducha. Ale aby o coś się starać, to należy najpierw to dobrze poznać. Poznać, zrozumieć i docenić Jego wartość. Każdy myślący człowiek, starający się o cokolwiek, najpierw stara się to poznać i ocenić przydatność w codziennym życiu. Sprawdźmy więc, czy warto starać się o tego Ducha i jaki może on mieć wpływ na nasze chrześcijańskie życie. Duch Święty, czy też Duch Boży, tłumaczony jest z hebrajskiego słowa ruach i greckiego pneuma. Oznacza to powiew, powietrza, wiatr lub burzę. Popatrzmy więc na słowa proroka Izajasza. W 57 rozdziale, a 13 wersecie czytamy takie słowa. Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki. Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze je powiew. Krótki fragment, ale mówiący bardzo wiele. Już możemy dopatrzyć się demonstracji siły Ducha Bożego, któremu nie potrafią się przeciwstawić żadni obcy bogowie. Jaką więc w takim razie można podać definicję tego Ducha? Możemy wywnioskować z tych słów, że Duch Boży to nic innego jak Boża moc, wpływ. Dzisiejszym językiem nazwalibyśmy to energia, która towarzyszy wszystkiemu, co się dzieje w otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli więc posiadamy tego Ducha we właściwej mierze, to nasza działalność będzie w każdej chwili popierana i wspomagana przez samego Ojca Niebieskiego. Musimy jednak nieustannie zabiegać o tego Ducha, bo tego życzy sobie od nas nasz Ojciec Niebieski. Jak czytaliśmy na samym wstępie, Pan Bóg pragnie, abyśmy starali się coraz więcej o Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy, abyśmy się stawali coraz bardziej zgodni z Duchem Bożym. Posiadanie tego Ducha nie jest jednak wcale takie łatwe. Obfitość Ducha mogą posiadać jedynie ci, którzy tak naprawdę bardzo się o to starają. W miarę jak pragniemy być napełnieni Duchem Świętym, jak staramy się wyzbyć Ducha Światowego i jak nasza wola musi ustępować woli Bożej, i to bez żadnego przymusu, ale ze szczerego poddania się Bożej woli i opatrzności, w myśl słów modlitwy, której nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dopiero wtedy możemy zostać napełnieni Duchem Świętym. Nie znaczy to wcale, że każdorazowe ubieganie się w modlitwie o większą miarę Ducha Świętego jest uwarunkowane ponownym chrztem Duchem Świętym. Chrzest ten bowiem następuje na początku naszego wstąpienia na drogę poświęcenia. Teraz należy dbać, aby ten duch mógł działać. W liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, a 16 wersecie czytamy takie słowa. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi. Czytając te słowa nasuwa się bardzo ważne pytanie. W jaki sposób Duch Święty poświadczy nam, czy da nam jakiś dowód naszego pojednania z Panem Bogiem? Poświadczenie to możemy dostrzec w naszym codziennym życiu. Na przykład w umiejętności zauważenia Jego działalności. Działalność owego Ducha miała miejsce zawsze. Już na początku istnienia Wszechświata mamy wspomniane o Jego istnieniu i działaniu. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale, a 2 wersecie czytamy takie słowa. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad wodami. Tą moc Bożą utożsamiano z życiodajną siłą wychodzącą od samego Pana Boga i wnikającą w człowieka w formie tchnienia. Wspomniane o tym mamy również w tej samej pierwszej Księdze Mojżeszowej w 7 rozdziale, a 22 wersecie. Że wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie, wyginęło. Słowa te zostały użyte przy opisie skutków potopu. Przez cały czas ludzkiej egzystencji na ziemi Duch Boży miał do wykonania pewną pracę. Działalność Ducha Bożego przez cały ten czas od stworzenia świata po dzień dzisiejszy i wieki przyszłe jest bardzo różna. W wiekach przeszłych można było określić działalność Ducha Bożego jako wielką manifestację siły i mądrości. Kiedy Izrael przechodził przez morze, to pamiętamy, co się stało. W 2 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, a 21 wersecie czytamy takie słowa. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś wprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamieniło się w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. Jakże wielka to była manifestacja siły Bożej, siły Bożego Ducha. W tym wypadku również zostało użyte słowo ruach. Inny przykład mamy wspomniany przy opisie historii Samsona, kiedy to został związany dwoma nowymi powrozami i postawiony przed Filistyńczykami. W Księdze Sędziów w 15 rozdziale, a 14 wersecie czytamy takie słowa. Wtedy ogarnął go Duch Pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jak by zwiotczały od ognia len i jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Dalej mamy opisane, jak przy pomocy oślej szczęki pobił 1000 wojowników filistyńskich. Mamy tu podane przykłady działalności Ducha Bożego w wiekach przeszłych. I nie trudno jest zauważyć, tak jak już wspominałem, że ta działalność była wielką manifestacją. Możemy śmiało powiedzieć, że w tamtych czasach Duch Boży działał bardzo otwarcie i z wielką siłą, podkreślając przy tym niezmierzoną moc Bożą. Ale przejdźmy nieco dalej. Kiedy pójdziemy dalej w historię ludzkości, do czasów nieco mniej odległych, nowy akcent pojawia się w odniesieniu do naszego Pana. On sam został poczęty z Ducha Świętego. Jak pisze Ewangelista Święty Łukasz w 1 rozdziale, a 35 wersecie. i odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i nazwane będzie Synem Bożym. Kiedy nasz Pan dorósł i skończył 30 lat, przyszedł do Jana Chrzciciela na Jordan po to, aby zostać ochrzczony. Pamiętamy tą historię. Chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden krótki fragment. Ewangelista Święty Marek w 1 rozdziale i 10 wersecie pisze tak. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego jako gołębica. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nasz Pan Jezus Chrystus został pomazany przez samego Boga i w tym momencie nastąpiło spłodzenie z Ducha Świętego. Powstał zaczątek nowego stworzenia. W Księdze Dziejów Apostolskich w 10 rozdziale, a wersety 37 i 38 mówią tak. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Nie sposób nie zauważyć, że cała działalność naszego Pana była oparta na mocy Ducha Świętego aż do Jego męczeńskiej śmierci na Golgocie. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale a 14 wersecie wspomina takie słowa. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tu również możemy zaobserwować, że Duch Święty nie zaprzestał swojej działalności wraz ze śmiercią Pana Jezusa. Teraz byśmy to nazwali, że został zmieniony profil tej działalności. Od chwili zesłania Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt rozpoczyna się nowy etap publicznej działalności apostołów, znajdujący się właśnie pod wpływem owego Ducha. W Księdze Dziejów Apostolskich w 2 rozdziale a wersety od 1 do 4 opisują nam to wydarzenie. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. W owym dniu rozpoczęła się działalność Ducha w pierwotnym Kościele poprzez apostołów. Z chwilą przyjęcia Chrystusa Jego naśladowcy również stają się kimś innym, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że zostali spłodzeni z Ducha Świętego. Pod warunkiem, że w ich ziemskich ciałach znalazło zaczątek nowe stworzenie. Ten sam apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, a 17 wersecie mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Kochani braterstwo, dla tych 18 osób w dniu wczorajszym stare rzeczy przeminęły. Zaczęło się w nich dziać coś nowego. Apostoł święty Jan w swoim pierwszym liście wspomina bardzo istotne słowa, które z kolei tłumaczy wierny sługa w Mannie z 17 kwietnia. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Jest to fragment zacytowany z pierwszego listu apostoła świętego Jana, z 2 rozdziału, werset 20 i 27 do 29. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was we wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, a gdy się objawi, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jedny sługa tłumaczy to w ten sposób. Chociaż nie pojmujemy teraz, w jaki sposób błogosławieństwo, władza i moc Boża spłynęły na Dawida przez namaszczenie, to jednak one uczyniły go sposobnym do postępowania w znajomości i tak dalej, przygotowując i ukształcając go do pełnienia przyszłych czynności, do których był namaszczony. Czy nie należałoby tego namaszczenia uważać jako figury, to jest pozaobrazowego namaszczenia, które spłynęło na Kościół od czasu, jak został przyjętym od Boga? Nasze namaszczenie nie jest fizycznym, to jest widocznym, ani błogosławieństwa, które otrzymujemy, nie są doczesnymi. My rośniemy w łasce, znajomości i miłości jako nowe stworzenia. I jako takie z czasem będziemy uzupełnieni przy pierwszym zmartwychwstaniu i staniemy przed tronem Pana jako naszym mistrzem i głową. Owo namaszczenie Duchem Świętym nie jest namaszczeniem widocznym. Było tu wspominane w dniu wczorajszym. Abyśmy się nie spodziewali widocznego stąpienia Ducha Świętego w postaci gołębicy. Tak jak to było w przypadku naszego Pana. Wierny sługa tłumaczy, że można to namaszczenie zauważyć w rozwoju znajomości, miłości braterskiej, cichości. Apostoł Piotr wyraźnie pisze, że to, co było mówione jako nakaz lub proroctwo, nie mogło być czymś zmyślonym, tylko musiało wynikać z woli Bożej. Drugi list świętego Piotra, 1 rozdział, 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie natchnieni Duchem Świętym. Od chwili zesłania Ducha Świętego jego działalność przyjęła inną postać. Wpływając na apostołów, ów duch dawał im lepsze zrozumienie nauki, nauki Ewangelii, którą głosił nasz Pan. Wypełnienie się słów naszego Pana, które padły niedługo przed Jego pojmaniem. Ewangelista Święty Jan w 14 rozdziale, a 26 wersecie mówi, jakże piękne słowo. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Mówiące o tym wspaniałym pokoju. A czy nie posiadając owego wspaniałego Bożego pokoju, pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa, bylibyśmy w stanie stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju nowego stworzenia? Myślę, że nie. Nasz Pan przekazał wspaniałą obietnicę. W tym samym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, tyle, że nieco wcześniej, w 18 wersecie, podbudował wszystkich swoich uczniów takimi pięknymi słowami. Nasz Pan powiedział: nie zostawię was sierotami. Potem mamy wspomniane odnośnie tych, którzy go miłują, zapewnienie, że Ojciec Niebieski również będzie ich miłował. Dalej mamy wspomnianą obietnicę owego Pocieszyciela Ducha Świętego, którego Ojciec miał posłać w imieniu naszego Pana. A patrząc dalej, doczytujemy się perspektywy wspaniałego pokoju, który jakże jest potrzebny nam wszystkim, aby stworzyć odpowiednie warunki. Warunki, jak już wspominałem, do rozwoju nowego stworzenia. Apostoł Paweł potwierdza to zrozumienie.
Chociaż jego nie było w tym domu, w tym dniu, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, ale pisząc list do braci w Koryncie, potwierdza swoje źródło wiedzy. W pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale, a od 10 do 12 wersetu, czytamy takie słowa. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy widzieli, czym nas błogosławie, łaskawie obdarzył. Otrzymaliśmy ducha po to, aby zrozumieć, czym tak naprawdę zostaliśmy obdarzeni. Patrząc dalej, zauważamy, że działalność Ducha Świętego również nie została zakończoną chwilą śmierci apostołów i tych, którzy
bezpośrednio go otrzymali. Duch ten działa również w obecnym czasie. Wcale nie znaczy to, że ci, którzy go posiadają, muszą w cudowny sposób uzdrawiać, czy też mówić różnymi językami, czy też je wykładać bez wcześniejszej nauki. W obecnym czasie, dzięki pomocy Ducha Świętego, możemy jeszcze dogłębniej pojmować Słowo Boże, bo Duch ten wspiera nas swoim świadectwem. Jak pisze apostoł święty Paweł w liście do braci w Rzymie, że jest on siłą kierującą nas ku zmartwychwstaniu. Aby nie być gołosłownym, zwróćmy uwagę na list do Rzymian, 8 rozdział, wersety 11 i 16. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wspomniałem tu werset, który mówi o świadczeniu, czyli o dawaniu jakiegoś świadectwa. Jak więc mamy to świadectwo rozpoznać? Zmysł, czyli duch człowieka, może być rozpoznany po jego mowie i uczynku. Ale również i Duch Boży. Należy jednak zadać sobie pytanie. Czy zostaliśmy przyciągnięci do Chrystusa? To znaczy, czy uznaliśmy naszego Pana jako naszego Zbawiciela, jako naszą głowę, przez którego to jedynie mamy dostęp do naszego Ojca Niebieskiego? Jeżeli nasza odpowiedź będzie twierdząca, to należy zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Czy poświęciliśmy się zupełnie, czy poświęciliśmy zupełnie swoje życie, swój czas, swoje talenty i wszystko, co posiadamy? Bo tak jak tu było wczoraj wspominane, tak naprawdę to przecież nie posiadamy nic. Otrzymaliśmy tylko szafarstwo od naszego Ojca Niebieskiego i z tego szafarstwa będziemy musieli się rozliczyć. Jeżeli i na to pytanie potrafimy odpowiedzieć twierdząco, to możemy poczuć się bliżej Pana Boga i poczuć Go tak, jakoby był naszym Ojcem. Lud Boży może być pewny, że jeżeli raz doszedł do stanu posiadania łaski Bożej, to może w tym stanie pozostawać tak długo, dopóki ich serca pozostają wierne Panu Bogu i chcą wykonywać Jego wolę względem siebie. Czyli, że chcą miłować Pana Boga i całe Jego stworzenie. Ktokolwiek przeszedł te wymienione stopnie, to zapewne otrzymał świadectwo Słowa Bożego, że jest dzieckiem Bożym. A to znaczy, że w ciągu wieku Ewangelii jest latorośną prawdziwego krzewu winnego, który znajduje się na próbie. A na czym polega ta próba? Wspomina Ewangelista święty Jan w 15 rozdziale, a w 1 i 2 wersecie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. tym oczyszczaniem są doświadczenia, które nam są bardzo potrzebne do naszego duchowego rozwoju. Z drugiej strony, w tym fragmencie mamy pokazane inne świadectwo, że ci, którzy stali się symbolicznymi zaroślami winnego krzewu, gdyby nie przynosili owocu, grozi im pewne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo odcięcia. Odcięcia od całości krzewu. Tak więc Duch Święty świadczy przez Słowo Boże, w jaki sposób egzekwowane jest prawo Boże względem Jego dzieci. Jeżeli ktoś przechodzi tego typu doświadczenia, to powinien mieć świadomość, że jest uczestnikiem owego winnego krzewu. Gdyby ktoś nie był w ten sposób prowadzony i doświadczany, to mogłoby to znaczyć, że albo nie został uznany jako latorośl, albo został odcięty. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 6 do 8 wersetu mówi tak. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Chociaż utrapienia przychodzą zarówno na świat, jak i lud Boży, to jednak nie można powiedzieć, że w ten sposób Bóg potwierdza synostwo wszystkim ludziom na ziemi. Duch Święty przez Słowo Boże wydaje świadectwo tylko wiernym dzieciom Bożym. Dzieciom, które poświęciły się na służbę Bogu, aby pełnić Jego wolę względem siebie. Wszelkie próby i doświadczenia nie są jednak takie same dla wszystkich dzieci w rodzinie Bożej. Tak jak w naszych domach. Nasze dzieci wymagają różnych środków wychowawczych, tak i dzieci Boże potrzebują różnych doświadczeń, aby być godnymi naśladowcami stóp Pana Jezusa. Nasz Pan był prowadzony drogą cierpienia i samozaparcia. I w taki sam sposób są prowadzeni Jego naśladowcy. Nie możemy jednak traktować tego jako karcenie za przestąpienie woli Bożej, tylko jako doświadczenia wiary i naszej samoofiary. Nasz Pan znosił karanie nie za swoje grzechy, tylko za winy nasze. Podobnie i lud Boży często cierpi za winy innych w myśl słów apostoła świętego Pawła z listu do Kolosan 1 rozdziału, werset 24. Który się teraz raduje w dolegliwościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. Postarajmy się więc poszukać odpowiedzi na pytanie, w czym Duch Święty daje świadectwo. W świetle tego, o czym mówiliśmy do tej pory, każdy z ludu Bożego powinien zadać sobie pytanie, czy mam dowody swojego synostwa i czy czuję się tak naprawdę dzieckiem Bożym? Czy bywamy często przycinani jako winne latorośle? Czy przechodzimy przez doświadczenia, które odejmują od nas skłonności ciała? Jeżeli z czystym sumieniem potrafimy odpowiedzieć twierdząco na te pytania,
to powinniśmy również zaobserwować efekty tego oczyszczania. A więc co powinniśmy zaobserwować? Ano powinniśmy zaobserwować nasz rozwój we właściwym kierunku. W pokorze, w cierpliwości, w łagodności, braterskiej miłości i łasce u Pana. Jeżeli więc zaobserwujemy u siebie rozwój w tym kierunku, wówczas możemy być pewni, że jesteśmy przyjemni Panu Bogu i mamy rzeczywiste świadectwo, świadectwo Ducha. Dalej mamy zapisane takie słowa. Pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, 18 werset. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Dziecko Boże może być owładnięte słabościami, ale dobrowolnie nie przestąpi w żaden sposób boskiego prawa. Jeżeli zatem czujemy, że pragniemy czynić wyłącznie wolę Bożą i dobrowolnie nigdy nie ośmielilibyśmy się wystąpić przeciwko Bogu, to jest to świadectwem nie tylko tego, że zostaliśmy przyjęci do rodziny Bożej, ale i tego, że cały czas w niej pozostajemy. Duch Święty świadczy przez Słowo Boże, że ci, którzy są ludem Bożym, odłączyli się od świata, że ich nadzieja, dążenia i usposobienia różnią się i zostały zupełnie odmienione od tego, co było kiedyś. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jest jego. Lecz iż nie jesteście ze świata, przeto świat was nienawidzi. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Są to słowa świętego Jana z 15 rozdziału jego Ewangelii, a 19 wersetu i apostoła świętego Pawła z 1 listu do Tymoteusza, 3 rozdziału, a wersetu 12. Czy możemy powiedzieć, że powyższe słowa stosują się do nas? Że przechodzimy przez tego rodzaju doświadczenia? Jeżeli tak, to Duch, czyli zmysł Boży, świadczy Duchowi naszemu, że jesteśmy Jego. Za czasów Pana Jezusa przywódcy religijni nazwali Go wręcz Belzebubem. A Duch Święty świadczy przez Słowo Boże, które mówi: jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, o ile więcej domowników jego nazywać będą. Są to słowa Ewangelisty świętego Mateusza z 10 rozdziału, a werset 25. Jeżeli więc znajdują się tacy, którzy źle mówią o nas, to cóż to znaczy? Znaczy to, że mamy świadectwo, czyli dowód na to, że jesteśmy na właściwej drodze. Jeśli posiadający ducha, ducha prawdy, starają się ją głosić w jakikolwiek sposób i świecą posiadanym światłem, to bardzo szybko mogą się spotkać i spotykają się z pewnymi prześladowaniami w swoim otoczeniu. Ale nie jest to wcale powód do zmartwień, a wręcz przeciwnie, jest to powód do wielkiej radości. Bo właśnie w ten sposób otrzymują dowód swojego synostwa. Dalej,
Duch Święty świadczy, że ktokolwiek jest spłodzony z Boga, zwycięża świat. W pierwszym liście świętego Jana w 5 rozdziale a 4 wersecie czytamy: bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Zbadajmy więc teraz nasze serce, naszego ducha, w świetle tego świadectwa. Według niego naszym obowiązkiem jest odłączyć się od świata i zwalczać jego powaby, jego ambicje i nadzieje. Nie trudno więc zauważyć, czy jesteśmy zwycięzcami, czy pokonanymi. Jeżeli żyjemy w absolutnej zgodzie ze światem, jego pokusami, ambicjami, pychą i samolubstwem, nie możemy wtedy zwalczać świata ani pochlebstwami, ani popieraniem nawet z pozoru chwalebnej misji, na przykład pomoc biednym czy ofiarą wojen. Owszem, taka pomoc jest pomocą bardzo chwalebną. Nie brakuje ludzi, którzy nie mają na chleb. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest pomóc. Ale jeżeli ta pomoc wypływa ze szczerego naszego serca, a nie po to, aby wszyscy mnie widzieli, że ja jestem prezesem fundacji, która pomaga biednym. Drodzy braterstwo, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, to pomagajmy. Ale z czystości naszych serc. Nie podejrzewam nikogo o jakieś fałszywe uniżenie. Ale jest to pewne niebezpieczeństwo. Orzeczenie Pisma Świętego jest stanowcze. Zwycięstwo, którym zwyciężamy świat, jest wiara nasza. Zatem Duch Święty świadczy, że jeżeli chcemy być zwycięzcami, musimy postępować wiarą, a nie widzeniem. Nie mamy patrzeć na rzeczy widzialne, jak popularność i wielkość w oczach świata, lecz powinniśmy spoglądać na wiecznie trwające i niewidzialne rzeczy duchowe. Apostoł Święty Paweł w 2 liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 17 i 18 werset mówi tak: albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Widzimy więc, że wzrastanie w łasce, w duchu, wierze, mocy, umiejętności, panowaniu nad sobą, cierpliwości, pobożności i braterskiej miłości przyprowadza nas do coraz bliższej społeczności z Panem Bogiem i naszym Panem Jezusem Chrystusem. Odnośnie tego wzrostu bardzo ważne słowa mówi apostoł Święty Piotr. W 2 swoim liście, w 1 rozdziale, a od 5 wersetu czytamy takie słowa: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczają do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w
poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To są słowa apostoła świętego Piotra. Każdy z nas powinien zapytać siebie, czy ma, czy też nie ma takiego świadectwa. Co się tyczy wzrostu nowego stworzenia w Chrystusie Jezusie, sprawdzajmy jak najczęściej, czy przynosimy wymienione owoce. Miejmy na uwadze, że to, o czym mówiliśmy do tej pory, nie może dziać się każde osobno. Tylko te wszystkie uczynki muszą być ściśle ze sobą związane i razem współpracować przy naszym duchowym wzroście. Nie może być poświęcenia bez miłości, ani poznania bez pokory. Jeżeli posiadamy świadectwo ducha o naszym pomnażaniu się w łasce i znajomości, cieszymy się z tego, bo jest to faktyczny powód do wielkiej radości. Dowodzi to, że zostaniemy doprowadzeni do doskonałości i umiejętności, naśladując wodza naszego zbawienia we wszystkim. W przyszłym wieku również nie ustanie świadczenie Ducha Świętego. Nie będzie to świadczenie o doświadczeniach tych, którzy zechcą pójść za Panem, tylko o tym, że otrzymają wielkie błogosławieństwo życia wiecznego. Znajdą wtedy zastosowanie słowa psalmisty Dawida, zapisane w 37 psalmie od 9 do 11 wersetu. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego, spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Popatrzmy jeszcze na słowa proroka Joela. W 3 rozdziale werset 1 mówi tak. Według nowego przekładu Pisma Świętego. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Będzie to ten sam Duch Boży, tylko będzie sprawował różne funkcje na przestrzeni różnych okresów czasu. Prorok Izajasz rysuje wspaniałą przyszłość tym, którzy otrzymają owe świadectwo i okażą się wiernymi do samego końca. W 35 rozdziale tego proroctwa od 8 do 10 wersetu czytamy takie słowa. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewaniem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Kochani braterstwo, starajmy się więc, aby duch, którego otrzymaliśmy, współdziałał w rozwoju nowego stworzenia. Tak jak wspominałem, abyśmy nasze powołanie uczynili pewnym, a kiedyś abyśmy się mogli spotkać w Jego wspaniałym Królestwie, a tego to życzyłbym wszystkim, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.